Bracia, siostry, przyjaciele, witam was serdecznie. Ten niedzielny poranek, już listopadowy. Niesamowite, tak? Pamiętam, styczeń, nowy rok, wakacje już przeminęły, już jesień, listopad. Jesień zawsze mi się, ten czas listopadowy zawsze mi się kojarzy z taką szarą pogodą, buro, padający deszcz, chociaż dzisiaj rano zaświeciło na chwilę słońce i to było wspaniałe, zobaczyć promienia słoneczne. Ale dzisiaj skoncentrujemy się na takiej ważnej rzeczy. Ponieważ w listopadzie zawsze i przeważnie w większości ludzi, my sami, zastanawiamy się nad przemijaniem, nad śmiercią. I zadajemy sobie pytanie. Śmierć. I co dalej? I w tym okresie wspominamy tych, którzy odeszli, tak szczególnie, których życie już weszło w taki tryb wieczności. A my jesteśmy tutaj. Idziemy dalej, pielgrzymujemy drogami życia. Przed nami wyzwania. I każdy z ludzi ma plany, ma strategię. W nich jest miłość. Często spotykamy się ze złością. I to jest właśnie ten doczesny okres w życiu ludzi. Ale każde pokolenie odchodzi z tego świata, pozostawiając różne rzeczy. Czasami budowlę, czasami zgliszcza, czasami coś dobrego, a czasami coś złego. Gdy myślimy o śmierci, to wiemy, że ona dotyka wszystkich ludzi. I tych biednych, i tych bogatych. I starszych, i młodszych, uczciwych i nieuczciwych. I czasami nie chce się o tym myśleć. Ale ta myśl o śmierci prędzej czy później nadchodzi. Chciałem wam powiedzieć, że ja miałem z tym problem. Jeszcze 25 lat temu, 30, gdy pomyślałem o śmierci, to we mnie wszystko tak dygotało. Zastanawiałem się, i co dalej? Gdzie trafię? Zastanawiałem się, czy to będzie niebo. Zastanawiałem się, czy to będzie piekło. Zastanawiałem się, czy to będzie czyściec. Ale nie miałem na to odpowiedzi wtedy. I tak z tym chodziłem. Pomyślałem sobie, jestem młodym człowiekiem. Teraz dla mnie są ważniejsze inne rzeczy. Może jak już będę bardziej dorosły w tym wieku, co teraz, to jakby się lepiej do tego przyłożę. Ale Bóg nie pozostawił mnie bez odpowiedzi. Często ludzie wydają duże pieniądze, gdy teraz oglądamy różne reklamy na suplementy różne, aby ukryć swoje starzenie, uprawiają sporty, ale i tak nie unikniemy spotkania ze śmiercią. I tu możemy, gdy idziemy na cmentarz, możemy zobaczyć sobie, że wszędzie tam są polegli, którzy przegrali. Spoczęli, którzy zostali ukłuci tym żądłem śmierci. Ktoś kiedyś napisał w takiej statystyce 100 ludzi umiera? 100 ludzi na 100 ludzi? 100 ludzi umiera, 100% celności. I gdy myślimy o śmierci, często przychodzi nam na myśl przede wszystkim smutek, gdy dowiemy się, że ktoś bliski umarł. Jeszcze wczoraj z nim rozmawiałem, a dzisiaj już go nie ma. Śmierć to żałoba, śmierć to oddzielenie, śmierć to strach, bo nie wiemy, co dalej. Ale ta śmierć to tragedia. Ale Pan Bóg nie zostawił nas bez odpowiedzi. Śmierć i co dalej? On nie zostawił nas w niepewności. Bóg daje nam pewność. I co dalej? I chciałbym zacytować chociażby jeden fragment z Ewangelii Jana, bo Ewangelia to dobra nowina. Pan Jezus mówi: daję wam dobrą nowinę, bo was kocham. Nie chcę, żebyście żyli w niepewności. Nie chcę, abyście umierali. To jest dobra nowina dla człowieka, dla ciebie i dla mnie. I w 3 rozdziale, w 16 wersecie czytamy: albowiem tak bardzo ukochał świat. Właśnie nasz Bóg ukochał nas, wszystkich. Tak jak tu jesteśmy, tak jak ludzie chodzą po ulicy. Że oddał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, miał życie wieczne. Czyli po śmierci możemy dostąpić życia wiecznego. To jest Boża oferta do twojego życia i do mojego. Ale czy ty jesteś tą Bożą ofertą zainteresowany? Bóg daje odpowiedź. Co jest po śmierci? Dzisiaj chciałbym, abyśmy zajrzeli do Ewangelii Jana 11 rozdział. Dzisiaj skupimy się tylko na 2 wersetach, ale zachęcam was, abyście w domu dzisiaj albo w kolejnych dniach przeczytali sobie cały 11 rozdział. Dzisiaj skupimy się na tym, na rozmowie Marty i Jezusa. To, co Jezus miał jej do przekazania. Powiem pokrótce, sytuacja wyglądała tak. Łazarz, przyjaciel Pana Jezusa, zachorował. Oczywiście wiadomość dotarła do Pana Jezusa, ale Pan Jezus czekał. Poczekał, aż Łazarz zaśnie, umrze. A one czekały z nadzieją, że on dotrze do nich i że będzie się modlił o Łazarza i że Bóg, Ojciec go uzdrowi. To nie nastąpiło. Ale zachęcam was, abyście przeczytali sobie cały kontekst. I widzimy w rozmowie z Martą, Pan Jezus mówi takie słowa, 25-26. Mówi tak: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ale w tej rozmowie z Martą zadaje pytanie jej: czy wierzysz w to? I dzisiaj Jezus zadaje nam pytanie: czy wierzysz w to, co ja tutaj mówię? Chciałbym przejść do spostrzeżeń. Czytaliśmy: ja jestem. W taki sposób powiedział do Marty. Przy spotkaniu Marty z Jezusem przy jej ustach przemawia jej serce wtedy. Ona była w bólu, w żałobie, ponieważ jej brat nie żył. I jej wypowiedzi w tej części, w rozmowie z Jezusem, były najbardziej ludzkie. Na początku Marta miała troszeczkę wyrzuty do Pana Jezusa, które nie mogła powstrzymać, ale one też dalej pokazywały jej wiarę, które nie zachwiały w jej życiu. Powiedziała: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Chciała powiedzieć: dlaczego od razu nie przybyłeś, kiedy otrzymałeś wiadomość? A teraz za późno. Szkoda. Ale zaraz za tymi słowami były słowa wiary. Wbrew faktom i doświadczeniom, jakie ona przechodziła. A teraz wiem, że o cokolwiek byś poprosił Boga, da ci. Jezus wtedy powiedział: Twój brat zmartwychwstanie. I ona mówi: okej, wiem. Dowiedziałam się o tym, czytałam. Zmartwychwstanie. Ale to dopiero będzie później, w dniu ostatecznym. Ale Jezus powiedział jej znamienne oświadczenie, gdy powiedział: ja jestem zmartwychwstaniem. Marta dotychczas wierzyła w abstrakcyjne zmartwychwstanie w dniach ostatecznych. Mówi: ja wiem, w dniach ostatecznych i mój brat, i ja, który wierzą w Pana Boga, zmartwychwstaniemy. Ale tu, w tym momencie, w rozmowie z Jezusem, zaufała Jezusowi osobiście, który jako jedyny potrafi wzbudzać zmartwych. Pan Jezus chce powiedzieć, że nie istnieje żadne zmartwychwstanie poza Nim. On mówi: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. To zmartwychwstanie oferuje nam tylko Syn Boży. Czas nie jest barierą dla tego, który posiada moc zmartwychwstania, a nie życia. Ponieważ Jezus i tylko On daje życie. Daje to życie, kiedy chce. Zaprasza nas. Daje nam ofertę, abyśmy my z niej mogli skorzystać. Idziemy dalej. Kolejne spostrzeżenie. Gdy Jezus powiedział: ja jestem zmartwychwstaniem, Bożym zamiarem dla człowieka nie jest śmierć. Bo Bożym zamiarem dla człowieka jest życie. Gdy czytamy Słowo Boże, widzimy, że życie jest darem od Boga. Kiedy Bóg stworzył pierwszego człowieka, tchnął w niego tchnienie życia. Pierwsi ludzie, jak czytamy na pierwszych stronach Słowa Bożego, otrzymali dar nieśmiertelności, ale w wyniku nieposłuszeństwa. Bóg mówi: tutaj sobie żyjcie, korzystajcie z wszystkiego, ale pamiętajcie, z tego jednego drzewa nie zrywajcie owocu. I oni tak czynili. Ale przyszedł szatan i nie powiedział im: zerwijcie. Ale powiedział do nich tak: ale czy na pewno tak Bóg powiedział? Co zrobił szatan? Zasiał w ich życie niepewność. Czy aby na pewno tak Bóg powiedział? I właśnie przez nieposłuszeństwo pierwszych ludzi grzech wdarł się na świat, który rodzi śmierć. Jezus w tym fragmencie daje nam wspaniałą obietnicę i mówi nam o wspaniałej prawdzie, bo mówi: zobaczcie, szukacie życia wiecznego, chcecie być pewni, co po śmierci jest, ale mówi: zobaczcie, we mnie jest życie i zmartwychwstanie. To ja wam przyniosłem. Weźcie tą Bożą ofertę do swojego życia. Ale człowiek z natury, z powodu tej natury Adama i Ewy, jest grzeszny. I z powodu tego to nasze życie, jakie prowadzimy, w Bożych oczach jest bezwartościowe. Często myślimy, że i nasze ludzkie myślenie jest takie, że jak będziemy dobrze czynić innym ludziom, to osiągniemy ten cel zbawienia, życia wiecznego, będziemy razem z Nim. Ale z powodu naszej natury, z powodu naszego grzechu, w oczach Bożych nasze życie jest bezwartościowe, bo liczymy tylko ja. Ja i tylko ja. Nie ma tam Boga w ogóle. Bóg stoi gdzieś obok nas. Ale Jezus przyszedł na świat, aby ludzi uratować od potępienia i od sądu. Słowo Boże mówi: gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Umarł na krzyżu. Przelał swoją świętą krew, abyśmy mogli dostąpić zbawienia. Fragment ten mówi, że nie tylko umarł za nas, ale zmartwychwstał. To On jest pierwszym. Gdy dokonało się zmartwychwstanie, to pokazało to nam, że On ma moc ożywić nasze życie na nowo. On nie chce zostawić nas w niepewności tego, że gdy umrzemy, czy będziemy zbawieni, ale chce, abyśmy dzisiaj już doświadczyli, nie w pełni, ale częściowo, życia wiecznego. Gdy chce ożywić nasze życie na nowo, chce przemienić naszego ducha, abyśmy potrafili już żyć według standardów Bożych. On przynosi do naszego życia pewność, że śmierć nie jest końcem, ale tylko przecinkiem w życiu, w naszym życiu. To jest tylko jeden odcinek naszego życia. Może 50 lat, może 25, a może 80. Ale jak to się ma do wieczności? To jest tylko fragment w naszym życiu. Nasze życie na ziemi jest ważne. Ale pokazuje nam, że życie teraz jest okresem przejściowym, że na ziemi przygotowujemy się do wieczności. Bóg przed każdym człowiekiem, przed każdym z nas kładzie do wyboru życie wieczne albo życie w potępieniu. Nikt nas nie zna dnia ani godziny, kiedy to nastąpi, kiedy Bóg każdego z nas powoła. Dlatego, słuchajcie, bardzo ważne jest, abyśmy byli gotowi. Jezus chce, abyśmy byli gotowi na spotkanie z Bogiem. Niż czegokolwiek innego. Bo to jest najważniejsze w życiu. Pan Jezus powiedział: tak będzie z każdym, kto gromadzi sobie skarby na ziemi, a nie jest bogaty w Bogu. Ta przypowieść sprawdza się w życiu. Wiele historii moglibyśmy przytoczyć, gdzie ludzie zmagają się i gonią. Budują, a kiedy do czegoś dochodzą i kiedy myślą, że teraz już wszystko mamy, przychodzi moment, odejścia z tego świata. Niektórzy myślą, czas emerytury się zbliża, oj, będę miał więcej czasu na hobby, wtedy zastanowię się może nad swoim życiem, co dalej. Ale jeśli nie zdążysz, dzisiaj jest czas, aby zainwestować swoją przyszłość. A tym przyszłością właśnie jest Królestwo Boże. Warto z niego skorzystać. Zawsze warto być gotowym, bo nigdy nie wiemy, kiedy zostaniemy powołani z tego świata. W Ewangelii czytamy też historię, pewną przypowieść o żebraku i bogaczu. Kiedy umarł żebrak, zanieśli go na łono Abrahamowe. Ale umarł też tam pewien człowiek, bogacz. I ten człowiek, bogacz, poszedł do otchłani. I w tych swoich mękach zobaczył Łazarza przy Abrahamie. I mówił: Ojcze Abrahamie, ulutuj się nade mną i poślij Łazarza, abym swój palec umoczył w wodzie i ochłodził mu język, bo strasznie cierpię. Abraham mu powiedział: wspomnij, synu, że za życie otrzymałeś swoją zapłatę, a Łazarz niedolę. Teraz on doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I ten bogacz mówi: mam 5 braci. Poślij kogoś, aby oszczędzić ich przed tą sytuacją, w którą ja się znalazłem. Teraz cierpię, przechodzę męki. Abraham mówi: mają księgi, mają proroków, mają słowo, niech czytają. I tak nie uwierzą. Mamy dany przez Boga czas. Ja się kiedyś zastanawiałem nad tym, że mam lat 23 do 60, no to jeszcze trochę jest, zastanowię się nad nim i nad sytuacją, co dalej z moim życiem. Ale powiem wam, z perspektywy czasu widzę, że ten czas naprawdę jest krótki. Mogę powiedzieć, że te 20 parę lat minęło bardzo szybciutko. I gdybym 25 lat temu nie odpowiedział na słowa Ewangelii, to nie wiem, czy dzisiaj bym tutaj był razem z wami i tutaj stał i dzielił się z wami Ewangelią. Ale wtedy, gdy usłyszałem dobrą nowinę o Jezusie i usłyszałem o tym, że Bóg mnie kocha takim, jakim jestem, z wszystkim, z moimi niedomaganiami, z tym, że sobie nie radzę, z tym, że oszukiwałem, z tym, że nie mówiłem prawdy, zrozumiałem, że fajnie, że Bóg mnie kocha, że Jezus przyszedł mnie uratować. I to, co zrobiłem w życiu najlepszego, to powiedziałem: Panie, Jezu, nie chcę już tak żyć. Chcę żyć w Twojej miłości i sprawiedliwości. Chcę doświadczyć Twojego przebaczenia. Chcę wiedzieć, czy jest niebo, czy jest piekło. I słuchajcie, Bóg nie pozostawił mnie bez odpowiedzi. Ta odpowiedź oczywiście była w Słowie Bożym, które zacząłem czytać. On dał mi drogowskaz dla tego, co w życiu mam uczynić, aby doświadczyć tego. I warto jest ten czas, który nam daje, uczynić czasem wartościowym. Warto w swoim życiu zrobić swój własny bilans zysków i strat i zastanowić się, w co inwestowaliśmy. A jeśli już go zrobimy, to zastanowić się nad tym, w co zamierzamy zainwestować. Może dzisiejszy dzień jest dniem korekty w Twoim życiu. ponieważ Pan Jezus, kończąc tą wypowiedź z wersetu 26, zadaje pytanie. On zadał to pytanie do Marty, ale On zadaje to pytanie dzisiaj do mnie i do ciebie. Czy wierzysz w to? Jezus daje przepis na wieczność. Jest tylko jedyny problem. To nasza odpowiedź. Czy wierzysz w to? Dlatego, że Pan Jezus powiedział dzisiaj i daje nam obietnicę, i daje nam pewność, mówiąc: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Warto się zastanowić, czy chcesz przewartościować swoje życie w świetle tego, co Pan Jezus dzisiaj dla nas powiedział. Czy wierzysz w to? Ale gdy mówimy o wierze, musimy też zdać sobie sprawę, że to, co On mówi, zastosujemy w życiu. Zastosowanie. Pomyślmy, w jaki sposób perspektywa nieba wpłynie na twój pogląd o śmierci twojej własnej, bo trzeba zacząć od siebie. A jeśli siebie o to zapytamy i odpowiemy sobie na to pytanie, wtedy i doświadczymy Bożej miłości i przebaczenia i życia wiecznego, wtedy możemy to pytanie zadawać innym. Jeśli sami nie odpowiemy na to pytanie, to nie zadawajmy innym tych pytań. Drugie, Bóg jest gotowy i otwarty, abyś przyszedł do Niego w modlitwie szczerze, z wszystkim, z czym masz, z wszystkimi problemami swojego życia. Ale bądź wytrwały w oczekiwaniu na Jego odpowiedzi, bo On ma moc, aby uczynić w swoim życiu to, co najlepsze. Dlatego, drogi bracie, drogi siostro, drogi przyjacielu, zachęcam cię, odpowiedz sobie na pytanie, czy wierzysz Jezusowi? Amen. Powstańmy, módlmy się.